Amerykanie pochłaniają sztuczne mięso i mleko w ilości jak nigdy dotąd. Konsumpcja syntetyków rośnie, hodowanie mięsa w laboratoriach wkrótce może okazać się realną alternatywą dla przemysłowej hodowli zwierząt. Czyste mięso to takie, które wyprodukowane zostało w laboratorium po tym, jak w 2003 roku w Maastricht wyhodowany został w ten sposób pierwszy burger. Amerykanie coraz chętniej sięgają po imitację mięsa i mleka do tego stopnia, że jak pisze Bloomberg, na rynku zaczyna brakować substytutów. Od tego czasu, jak podaje Stowarzyszenie Otwarte Klatki, koszt czystego mięsa obniżył się ponad 1000-krotnie, informuje Forsal. Sztuczne, hodowane mięso, za i przeciw. Czy to nasza przyszłość i jakie może wyrządzić skutki? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od tego syntetycznego mięsa, które stało się bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Tam też rozwija się przemysł produkujący ten rodzaj mięsa. No i właśnie na ile to zmieni rynek mięsa i jakie spowoduje skutki? Czy może to jest taka po prostu chwilowa moda?
To nie jest chwilowa moda.
Jacek Michałowski.
To jest tendencja wynikająca między innymi z tego, że według badań i analiz, które są na rynku żywności prowadzone, wynika, że w 2050 roku może na świecie dojść do wojen o żywność. Ciekawa sytuacja wynikająca między innymi z niesamowitej dynamiki przyrostu populacji ludzi na świecie oraz wykorzystywania terenów kiedyś rolnych na inne cele związane na przykład z bioenergią. I nagle się okazuje, że przy tak dużym wzroście liczby ludności i obniżającej się ilości gruntów pod uprawy, pomimo wzrostu produkcji, wydajności z tych powierzchni, może zabraknąć żywności. Stąd kierunek nowy, poszukiwanie, ja to nazywam alternatywne źródła żywności, bo często to nie przypomina w żaden sposób tutaj tej naturalnej, prawdziwej żywności.
No, steka nie zobaczymy w takiej formie
tak,
jak teraz. Będzie to bardziej jak mięso mielone, ale,
tak, ale
rozmawiałam
czy
z koleżanką, warto, która próbowała i tak mówiła, że absolutnie.
Dobrze,
smak jest taki jak normalnie.
Może nawet i lepszy, wynikający z wszystkich literek E i cyferek, które temu są przypisane, bo można dzisiaj zrobić sok truskawkowy, znaczy coś, co ma smak soku truskawkowego z produktów chemicznych. I kiedyś, 20 parę lat temu, kiedy wchodził na ekrany film Seksmisja i ci panowie takie pigułeczki jedli na śniadanie, odkręcając plastikowe jajko, wywoływało to w nas śmiech. Dzisiaj stajemy przed alternatywą. Albo doprowadzimy do zwiększenia produkcji tej prawdziwej żywności, albo pójdziemy w kierunku, tak jak pani powiedziała, coraz tańszej żywności, nazwijmy ją alternatywnej.
Jestem bardzo zaskoczona, panie tylko Jacku. Byłam pewna, że bardzo przekonana, że będzie miał pan odmienny pogląd. Stanisław Szultka.
Ja myślę, że znaczy, tak naprawdę duża część już dzisiejszej żywności przecież nie jest naturalna czy świeża, ekologiczna, jakkolwiek ją nazwiemy w szczegółach, i jest przetworzona w bardzo dużym stopniu. Pytanie oczywiście jest o skalę i przetworzenia, ale cały czas na rynku jakby funkcjonują różnego rodzaju i bardziej naturalne produkty, i myślę, że na pewno przynajmniej przez jakiś czas, pewnie nie sądzę, żeby w bardzo krótkim czasie jakby ta żywność się upowszechniła do takiego stopnia, żeby jakby przejęła, czy była głównym mainstreamem. Pewnie będzie funkcjonowało równolegle różne. Być może będzie tak, że te, nie wiem, naturalne będą droższe. Znaczy, to jest kwestia nie tylko samej jakości.
Tak.
Na pewno jest to kwestia badań iluś lat. No bo trudno powiedzieć nam, czy to jest szkodliwe, czy nie jest szkodliwe. Jakie to ma wpływ, konsekwencje?
No chyba wystarczy popatrzeć na ulice amerykańskie, czy Wielkiej Brytanii.
Ale myślę, że
potęga ludzi, którzy chodzą tymi
chociaż myślę, że
ulicami,
myślę,
świadczy
że
o tym, że to nie jest
myślę,
takie
że, myślę, że na to wpływa znaczenia. Nie tylko jakby sama jakość jakby żywności, tylko pewien styl życia.
Ile tego zjadamy.
hacking, promocja, jakby no styl życia tak naprawdę szeroko rozumiany, który jest kształtowany przez różne jakby czynniki. I to ma konsekwencje, ale mówię o tym, będzie funkcjonowało pewnie jedno i drugie, dopóki przez ileś tam lat tak naprawdę trzeba, to musi funkcjonować w jakimś na większą skalę, żeby móc w pełni ocenić, czy większą skalę, jakie będą tego typu efekty. I rzeczywiście, znaczy można powiedzieć, że prawo Malthusa, które mówiło o tym, że tam świat się może, czy ludność może się rozwijać tylko tak w takiej ilości, jakby jak jest żywność jakby dostarczana. No cały czas funkcjonuje, znaczy jeżeli będzie ograniczenie, no to, a widzimy, że populacja jakby na świecie cały czas rośnie, więc trzeba albo szukać jakby substytutów dla tej naturalnej żywności, albo po prostu będą wojny na przykład.
Nie? Bo z badań też wynika, że gdyby 90% ludności Ziemi przeszła na wegetarianizm, to nie ma możliwości, zabraknie trawy. Tak, zdecydowanie.
Przyzwyczailiśmy się do cukru. 200 lat temu to był rarytas, często nieosiągalny dla zwykłych obywateli. Przyzwyczailiśmy się do mięsa. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mięso gościło na stołach sporadycznie i od święta. A więc zaczęliśmy jeść dużo, dobrze. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ta żywność jest dostępna. I w momencie, kiedy nagle staje nas się coraz więcej na tym świecie, już to są miliardy ludzi, którzy wymagają tej żywności, chcą tej żywności, są do niej przyzwyczajeni, to powoduje, że też poszukujemy tej żywności tańszej. Ona smakuje dobrze, może nawet i ktoś powiedzieć, że lepiej, ale to jest wszystko wynikiem badań, prac, bo to jest olbrzymi rynek, to są tak wielkie pieniądze, produkcja żywności, dostarczenie jej na rynek i obracanie tymi towarami, że warto wydawać olbrzymie pieniądze na badania i na wdrażanie nowych technologii.
No dobrze, ale jakie to skutki spowoduje? Chodzi mi o takie gospodarcze. Będzie opór hodowców tej dzisiaj tradycyjnej żywności, hodowców zwierząt?
Ja myślę, że pewnie może być. Znaczy, pamiętamy protesty przeciwko i cały czas jeszcze gdzieś tam są przeciwko żywności genetycznie modyfikowanej, chociażby przez, teraz może nie są aż tak intensywne, ale był okres, gdy pewne regulacje zostały wprowadzane też na poziomie europejskim, gdzie to było dosyć żywo dyskutowane i były protesty. Natomiast myślę, że w praktyce to będziemy mieli taką sytuację, że będą funkcjonowały jedna i druga żywność. Mówię, w zależności od tego, jaką markę sobie, że tak powiem, uzyska, wypracuje ta żywność, można powiedzieć sztucznie jakby wytwarzana, to ona będzie albo dużo tańsza, czy no bo raczej będzie tańsza, no bo ma sens wtedy, jeżeli rzeczywiście ekonomicznie się będzie to opłacało i raczej będzie tańsza. Natomiast jakby ta żywność naturalna może mieć trochę taki charakter, jak dzisiaj widzimy, jest żywnością ekologiczną czy naturalną, która jest w jakimś sensie w segmencie premium.
Ja dotarłam do pewnych danych Uniwersytetu w Oksfordzie i Amsterdamie. Bardzo, bardzo ciekawe są te dane, bardzo obiecujące. Wynika z nich, że laboratoryjna produkcja mięsa w porównaniu do tej dzisiejszej konwencjonalnej w Europie wymaga o 99% mniejszej powierzchni ziemi, od 7 do 45% mniej energii, od 82 do 96% mniej wody i emituje od 78 do 96% mniej gazów cieplarnianych. No ja powiem od siebie, jeszcze będzie mniej cierpienia zwierząt. Mam nadzieję, że ten przemysł rozwinie się bardzo szybko i że bardzo szybko będziemy mogli spróbować tego rodzaju jedzenia. Jeszcze z innych badań wynika, że 9% Polaków już w tej chwili zadeklarowało, że chętnie spróbowałoby takiego mięsa,
Pytanie w zasadzie pozostaje jedno. Kiedy nam wyrosną zielone noski i zielone czułki na głowach? Bo tak pomału chyba zmierzamy w stronę jakiegoś już kosmosu. Odchodzimy od natury. Wielu rzeczom się dziwimy. Ja się dziwię, że to wzbudza jakieś takie entuzjastyczne nastawienie. Raczej jestem już człowiekiem leciwym, starej daty. Jestem przyzwyczajony do natury. A wszystko, co z próbówki, no to bardziej mi przypomina zbiór witamin, a nie naturalną żywność.
Ja myślę, że to jest, znaczy takie spróbowanie, to jest raczej kwestia ciekawości. Mm-hmm. Znaczy, to pewnie każdy chce dotknąć, zobaczyć, posmakować, czy to jest tak, czy to jest tak samo, czy lepsze, czy gorsze, czy ten. Natomiast czy to się upowszechni, czy to przejdzie jakby do mainstreamu, no trochę myślę, że jednak będzie zależało od też badań, jaki to ma wpływ w dłuższym okresie i też jakby jak to się, jaki wizerunek w zasadzie, jaką markę jakby tego typu żywność. Czy ona będzie bezpieczna, czy ona będzie miała wrażenie jakby smacznie. Być może
czy to, co dzisiaj jemy, zadam pytanie, jest bezpieczne? Oglądali panowie pewnie nie jeden raz reportaże z tego, jak się, co się robi, żeby szyneczki były takie piękne, różowiutkie, bo tak naprawdę zdrowa, porządna szynka jest szara i generalnie pewnie byśmy jej w sklepie nie wybrali, ale ona
ale
jest zdrowa
i naturalna.
Ale co się robi
z tą żywnością, nazwijmy ją chemiczną, od tego zacznijmy, bo nie znamy technologii. Mówimy o pewnym trendzie, nie znamy technologii, w jaki sposób jest to wytwarzane, bo pożywką dla wytworzenia sztucznego mięsa, no już nie chcę wspominać, co jest. To nie jest tak, że z samej wody urośnie nam kotlet schabowy i od tego by trzeba było zacząć, żeby poznać technologię. I ta technologia będzie w miarę rozwoju tanią technologią i ona
technologie, bo ich jest teraz kilka.
Ja myślę, że, znaczy mówię, ta sytuacja będzie podobna jak dzisiaj jest. Też jest przemysłowe, jakby produkty przemysłowe na szeroką jakby skalę jakby wytwarzane i są produkty ekologiczne, naturalne, oczywiście droższe dla poszczególnego konsumenta, ale no zawsze jest coś za coś. Znaczy każdy by chciał jeść najlepsze, naturalne i żeby to było zdrowe i przedłużało mu życie, ale nie wszyscy jakby też jakby chcą zapłacić za to taką cenę, która na rynku, którą rynek dyktuje.
Tak, ale tak? Wywołaliśmy też temat GMO. No dlaczego się stworzył problem GMO? To też miało być alternatywą na dużą produkcję znacznych ilości żywności i okazało się, że nie jest to obojętne dla zdrowia i trzeba było wprowadzić różne rozporządzenia zakazujące użycia w środkach żywnościowych tego typu produkcji. Amerykanie w tym kierunku nie idą i wyglądają jak wyglądają.
Jeszcze kilka słów od naszych słuchaczy. Sztuczne mięso to taka zdrowa przekąska jak GMO. Smacznego i powodzenia na wizycie u onkologa, napisał do nas pan Jarek. A z kolei pan Damian, witam bardzo, że zadam pytanie wręcz oburzające. Czy ktoś z państwa zastanawia się, co czuje żywa istota, właśnie taka hodowlana w formie przemysłowego chowu zwierząt? Może przestać się oszukiwać, że mięso to przyszłość, przyszłością są rośliny, napisał do nas pan Damian. No zobaczymy, świat się rozwija, technologie też, a może jeszcze coś innego.
Poza tym ktoś nam dał rozum i każdy ma prawo wybrać to, co mu odpowiada. Jedni są wegetarianami, inni lubią mięso i to jest prawo naszego wyboru.
Zmieniamy temat. W sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe niż rok wcześniej o 2%. Inflacja wciąż nie spuszcza z tonu, choć w kolejnych miesiącach powinna być już nieco słabsza. Będzie to jedynie efekt statystyczny wynikający z wysokiego punktu odniesienia z 2017 roku. 2% inflacja. Czy możemy mówić o drożyźnie?
Znaczy ja myślę, że znaczy na pewno nie możemy mówić o jakiejś drożyźnie, czy jakiejś galopującej inflacji, czy jakimś takim trendzie. Nie sądzę, żeby ona albo jakimś takim ryzyku, że za chwilę będziemy mieli, nie wiem, kilka czy kilkanaście procent inflacji. To nie. Myślę, że raczej ona będzie się utrzyma na niskim poziomie, prawdopodobnie spadnie w najbliższych okresie. Nie ma jakichś takich czynników, które w dłuższym okresie miałyby spowodować rzeczywiście galopującą czy wzrost cen. Chociaż niewątpliwie jest presja na pewno na wynagrodzenia, presja na rynku pracy. Ona się przekłada na niektóre produkty. Na niektórych rynkach jakby spożywczych też jest, ale tak naprawdę my patrzymy na tą średnią jakby inflację. Znaczy, i rzeczywiście tak naprawdę niektóre kwestie, niektóre czy produkty czy usługi jakby rosną, niektóre jakby spadają. No, duża część jakby spada, chociażby usługi elektroniczne, telekomunikacyjne, jakby tego typu pocztowe, tak samo one są raczej jakby na niskim, one powodują jakby presję na obniżkę, znaczy na spadek inflacji. Więc mówię, myślę, że w takim takim średniookresowej perspektywie raczej nie ma jakiegoś ryzyka istotnego utrzymania się czy wzrostu inflacji.
Tutaj inflacja chyba też była przewidywana, chociażby z tego powodu, że na rynku pojawiły się tak zwane nowe pieniądze, czyli program 500+, ludzie mają większe zasoby środków, chociażby przez wzrost wynagrodzeń. Presja popytu powoduje to, że również na rynku te ceny zaczęły się troszeczkę ruszać. No i chyba generalny problem i czynnik, który wpływa na szacowanie inflacji na rynkach, to są ceny paliw. Sytuacja
i niezależne już od nas.
Nie, a i to tak nie do końca bym się z tym zgodził, bo w systemach podatkowych, w których znaczna część dochodów budżetu państwa pochodzi z podatku od paliw, no to tak zawsze sobie zadaję pytanie, czy rząd jest zadowolony z tego, że paliwo jest tanie czy drogie? No, się wydaje, że wolą, kiedy jest paliwo droższe, bo bezpośredni wpływ procentowy podatku z drogiego paliwa jest zdecydowanie przyjemniejszy dla budżetu niż z tych paliw tanich. I to pytanie
od tak, ale to tylko do jakiegoś poziomu jakby to się sprawdza, nie? Bo jeżeli jest zbyt drogie, to następuje jakby spadek
zużycia paliwa.
Co prawda, akurat
wielu rzeczy jesteśmy akurat, tak przyzwyczajeni, to że prawda. To nie ma aż takiego
To prawda, to jest kwestia oczywiście skali, natomiast znaczy to, że od pewnego poziomu jakby ceny to ma jednak wpływ na ograniczenie. No jest przykład jakby amerykański z kilka lat temu, gdzie rzeczywiście jak ceny ropy były bardzo wysokie, no to zaczęli odchodzić od tych dużo litrażowych, jakby wielolitrażowych jakby samochodów na rzecz jakby bardziej oszczędnych paliwowo, więc to gdzieś tam ma wpływ. Rzeczywiście w krótszym okresie jakby trudno zrezygnować, jakby ograniczyć w szczególności w biznesie, gdzie transport jakby jest istotny element, ale myślę, że jednak to może mieć wpływ. Państwo na pewno jest zainteresowane jakby ściąganie podatków, no bo to są jakby pewne, jakby przewidywalne wpływy, natomiast na pewno nie jest też jakbyś zainteresowany pewnie specjalnie, żeby akurat te ceny były super drogie. Raczej jest zainteresowane, żeby one były jakby stabilne i ten. A rzeczywiście jednak teraz akurat tam wprowadzone jest opłata dodatkowa do paliwa, więc w jakimś sensie państwo też ma wpływ, ale generalnie rzeczywiście to wpływ na to ma jednak rynek światowy i jakby stawki.
Na szczęście cieszymy się, że jest świecie. To tylko 2% szacowane. Być może będzie tego mniej. Przypomnę 20 parę lat temu, kiedy wdrażaliśmy program zmian, no to miesięczna w styczniu inflacja była szacowana na 90%, a więc przeszliśmy olbrzymią zmianę, olbrzymią pracę wykonaliśmy wszyscy, żeby w tej chwili korzystać z tych efektów, które wtedy zostały
wypracowane. Tak, i mówimy teraz, że 2% jakby to jest wzrost.
Och, jak to strasznie,
inflacja,
prawda?
Generalnie rzeczywiście jakby niewielka inflacja jest lepsza dla gospodarki, dla koniunktury, niż na przykład chociażby deflacja, którą gdzieś tam ryzyko było jakiś czas temu, bo ona jednak stymuluje.
Mieli z tym problem.
Ona jednak stymuluje raczej do wydawania, czy do obiegu jakby pieniądza, a nie tylko jakby do go oszczędzania i przechowywania, więc jakby umiarkowana inflacja nie jest jakby zła.
A jak panowie sądzą, czy to już jest ten czas, żeby jednak Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podejmować decyzję o podwyżkach stóp procentowych, czy na razie jednak tutaj lepiej niech nic nie robią?
Na razie lepiej niech niczego nie robią. Zawsze gospodarka ma to do siebie, że w jakiś sposób sama się napędza. Jest jeszcze jedna rzecz, że nasi obywatele w bankach trochę tych lokat mają i stopa inflacji ma wpływ na to, czy te ich lokaty są lokatami opłacalnymi, no, czy
tracą. Oprocentowanie właśnie jest niskie.
Oprocentowanie jest niskie i to powoduje pytanie, czy w pewnym momencie nie zaczniemy tych pieniędzy z banków wyprowadzać i w jakiś sposób próbować na nich zarobić. Wtedy być może banki będą miały problem z dostępem do środków, chociaż się mówi o tym, że banki mają na razie tak dużo tych pieniędzy, że aż strach, a mi strach, bo to 10. rocznica, kiedy Amerykanie pociągnęli nas w głęboki kryzys na rynkach finansowych.
No i tak właśnie płynnie przeszliśmy. Frankowicze pozywają Skarb Państwa, uważają, że aparat państwowy pozwą, jeszcze tego pozwu nie złożyli, złożą w 2019 roku. Uważają, że aparat państwowy najpierw pozwolił oferować kredyty na nieuczciwych warunkach, a już po stwierdzeniu niedozwolonych praktyk nie pomógł ludziom w walce z wyzyskującymi ich bankami. No i panów zdaniem, już tak króciutko, jakie są szanse na to, że na powodzenie tej inicjatywy.
Ja powiem, jakby to jest przykład na to, na dwie kwestie. Pierwsza, że niezałatwione sprawy wracają i ta sprawa jakby ciągnie się, jest niezałatwiona, były obiecane przez polityków składane deklaracje rozwiązania tego problemu, systemowego rozwiązania tego problemu. Widać, nie jest rozwiązane i ona wraca i będzie wracała moim zdaniem. Druga to jest też rzeczywiście ciekawa, ponieważ to jest chyba taki pierwszy przykład pozwu zbiorowego, gdzie jakby w jakimś sensie skarży się państwu za to, że nie wywiązało się ze swoich obowiązków wobec obywateli. Więc w tym sensie ona jest jakby ciekawa, tak ja bym powiedział intelektualnie, jakby ten spór. Natomiast czy są duże szanse? No to trudno jakby oszacować i trudno jakby wyrokować, jakie jest to prawdopodobieństwo. Myślę, że mówię, cały czas to pokazuje, że sprawa jest niezałatwiona i w jakimś sensie trzeba się z nią zmierzyć.
Ale jest to jeden ze szczebli do późniejszych procesów, bo tutaj Skarb Państwa nie jest pozywany o zapłatę jakichś odszkodowań. Chodzi o uznanie odpowiedzialności państwa. Jeżeli by sądy uznały, że taka odpowiedzialność Skarbu Państwa istnieje, to wtedy łatwiej będzie wygrywać kolejne procesy przed sądami powszechnymi
z roszczeniami od banków. Ale właśnie przeciwko bankom, czy właśnie przeciwko państwu?
Potencjalnie w obu przypadkach, bo to też może być oczywiście podstawą do potem w drugim kolejności żądania odszkodowania oczywiście od strony państwa też, nie? Ale też rzeczywiście może to służyć temu, jeżeli pewne rzeczy zostaną uznane za nielegalne, czy niezgodne, jakby sprawy, czy niewłaściwie no to mogą jednak być podstawą, czy argumentem jakby w indywidualnych jakby procesach z bankami.
Chcesz się uznać, po czyjej stronie leży wina, że taka sytuacja w ogóle zaistniała?
Będziemy się tej sprawie przyglądać, będziemy państwa informować o przebiegu tej sprawy. Bardzo serdecznie panom dziękuję. To była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Moimi gośćmi byli dziś Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. A ja już teraz państwa zapraszam na kilka minut po godzinie 10:00. Audycja Pomorskie na eksport. Tym razem będzie o trójmiejskiej firmie, której programy uczą irlandzkie dzieci ich ojczystego języka. Bardzo, bardzo ciekawy przykład. Serdecznie zapraszam panom i państwu serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.